Umiłowani bracia i siostry, kochani bibliści, którzy przyjechaliście do Warszawy na swój kolejny kongres, sympozjum, niejako podsumowujący dorobek biblistyki, tak jak to powiedział na początku ksiądz profesor Waldemar. Bardzo się cieszę i tę radość chcę wyrazić w tym miejscu, że wybraliście Warszawę, że wybraliście warszawskie seminarium, aby tutaj w ramach sekcji biblistów stowarzyszenia spotykać się, rozmawiać, dyskutować i w jakimś sensie przyczyniać się do tego, żeby bibliści i Pismo Święte jeszcze bardziej było umiłowane w Kościele. Cieszę się także z tego, że dane mi będzie Was gościć dzisiaj wieczorem na takim spokojniejszym, już mniej oficjalnym spotkaniu, które pozwoli zbliżyć się do Was, czy które pozwoli porozmawiać z poszczególnymi przedstawicielami kościołów partykularnych w Polsce. Rozpoczynacie kolejny dzień, właściwie pierwszy główny dzień Waszego sympozjum od Eucharystii w Kościele Seminaryjnym, w którym tyle rzeczy ważnych się działo, ale nie o nich tutaj w tym momencie chciałem mówić, ale jest to miejsce szczególne, gdyż Kościół ten przez wiele lat po wojnie zastępował katedrę, która była zburzona i odbudowywana. Tym, co Was łączy, tak trochę nawiązując niebiblijnie do pierwszego czytania dzisiejszego, tym, co Was łączy, jest nie tylko znajomość Biblii, nie tylko praca i studia nad Biblią, nad Pismem Świętym. Tym, co Was łączy naprawdę na tym spotkaniu i w ogóle jako biblistów, jest miłość do Biblii. Umiłowanie Pisma Świętego takie, by zaszczepić tę miłość także w słuchaczach Waszych wykładów, konferencji i różnych spotkań. Zmarły niedawno kardynał Mediolanu, Wasz kolega biblista, wybitny, znaczący, był człowiekiem, który rzeczywiście Biblii poświęcił swoje życie, także swoje życie biskupie, kardynalskie. I wiele rzeczy napisano wtedy, kiedy zmarł, kiedy odszedł z tego świata. Z niektórymi można by dyskutować, polemizować. Natomiast to, co się przewijało w ogromnej większości wypowiedzi, to była właśnie owa miłość do Pisma Świętego. Sam miałem okazję dwa razy w życiu słuchać jego konferencji na temat Pisma Świętego. Rzeczywiście człowiek był zażenowany tym, że ten biblista, ten kardynał, ten profesor tak bardzo wiele wie o Biblii, że się czuł małym wobec niego, ale tym, co uderzało przede wszystkim w jego spotkaniach z ludźmi świeckimi, ze swoimi studentami, na konferencjach, w których uczestniczył, to była właśnie owa jego miłość do Pisma Świętego. Drodzy bracia, katolicka biblistyka, której się poświęcacie w tym obecnym pokoleniu, miała w swoim ostatnim stuleciu niezwykłe osiągnięcia i ma te osiągnięcia. Można powiedzieć, że w ostatnim stuleciu, to troszkę więcej niż stuleciu, są takie kamienie milowe biblistyki katolickiej, także na miarę polskich możliwości odzwierciedlane w naszej ojczyźnie, ale równocześnie także na miarę naszych możliwości. One były w czasie komunizmu skromne, także skromne liczbą biblistów, także polscy bibliści mają w tym wszystkim wielki swój udział. Niewątpliwie takim kamieniem milowym biblistyki to był rok 1893, kiedy papież Leon XIII wydał encyklikę Providentissimus Deus. I potem od tego momentu, kiedy Kościół odniósł się do osiągnięć biblistyki liberalnej, innej, następowały następne kroki, następne kamienie milowe. Takim krokiem niewątpliwie było 50-lecie tej encykliki Leona XIII, kiedy papież Pius XII wydaje encyklikę Divino Afflante Spiritu. Takim krokiem oczywiście milowym i kamieniem był Sobór Watykański II z konstytucją Dei Verbum na czele. I takim krokiem wreszcie w roku 1993, kiedy się dość powszechnie spodziewano kolejnej encykliki o Biblii, była instrukcja Jana Pawła II przygotowana przez papieską komisję biblijną na temat interpretacji Biblii. To były dla was wytyczne i to były dla was te podstawowe źródła inspiracji waszych prac nad Pismem Świętym. Wielki jest wasz udział także na gruncie polskim, przede wszystkim w recepcji Soboru Watykańskiego II, jeśli chodzi o miejsce Pisma Świętego w teologii, w Kościele, w duszpasterstwie. Można powiedzieć, a patrzę na to z punktu widzenia mojej dziedziny katechetyki, że to była w pewnym sensie rewolucja kopernikańska w rozumieniu roli, miejsca i znaczenia Pisma Świętego w nauczaniu Kościoła, w teologii i w duszpasterstwie. I wy, bibliści, mieliście w tym swój wielki udział. Wspomniał ksiądz profesor rok 62, 50-lecie powstania stowarzyszenia. Powiem, że na gruncie katechetycznym to też jest rok kluczowy. To jest rok przyjęcia na gruncie polskim z dużymi oporami tego, co nazywamy katechezą biblijną. Wejście na grunt katechezy kerygmatycznej. Nieprzypadkowo wielki katechetyk, ksiądz profesor Charytański, nieżyjący już dzisiaj, był biblistą. Jako biblista rozpoczynał pracę nad katechizmami po Soborze Watykańskim II. To, że ta rola wasza wzrastała i to, że w jakimś sensie dobrze wykorzystaliśmy w Polsce, w wielu dziedzinach teologicznych to widać, ten wyż powołań kapłańskich, który był w latach końcówki lat 70., 80. i 90. niezasłużonym darem Bożej opatrzności. To, że tak zwiększyła się liczba kapłanów i niewątpliwie miał w tym udział swój ogromny pontyfikat błogosławionego Jana Pawła II, to na gruncie poszczególnych diecezji, dyscyplin naukowych wykorzystaliśmy to bardzo dobrze. Tak jak biblistów było niewielu i ta niewielka grupa biblistów, dużo mniejsza niż wy tu dziś jesteście, potrafiła w roku 66, kiedy się kończył Sobór Watykański II, opracować Biblię Tysiąclecia. Cokolwiek powiemy, a nie wolno nam tego dzieła oceniać w świetle dzisiejszej wiedzy i kryteriów i w świetle tego, jakby to było w dzisiejszej Ewangelii, a my byśmy to zrobili lepiej. Na ówczesne czasy było to ogromne osiągnięcie. I ta liczba biblistów rosła. Tak, że urosła do waszej dzisiejszej liczby, kiedy spotykacie się i jest was w Polsce pewnie ponad 200. Tak było w każdej dziedzinie. Jeszcze raz wrócę do katechezy. Zaczynało się od dwóch habilitowanych katechetyków, a dzisiaj jest ich 30 paru, a katechetyków prawie tyle co was. I tak jest w Kościele polskim, Bogu dzięki, i dlatego ten rozwój, ten potencjał, potężny potencjał, niesłychanie ważny dla życia Kościoła w Polsce jest do wykorzystania i zagospodarowania, żebyśmy potrafili w duchu ostatniego dokumentu o Biblii, jakim jest adhortacja posynodalna synodu o Słowie Bożym, żebyśmy w duchu tego dokumentu potrafili służyć Kościołowi przez pochylanie się nad Pismem Świętym i przybliżanie Słowa Bożego, przybliżanie Pisma Świętego i otwieranie go. Tak jak to mawiał wasz kolega ksiądz Kudasiewicz, kiedy jeszcze z nim miałem wykłady, cała sztuka polega na tym, żeby Biblię otworzyć dla człowieka i człowieka otworzyć na Biblię. Tak, egzegeza i hermeneutyka zarazem, to jest to wielkie, piękne zadanie, także w tej nowej ewangelizacji, o której nam tyle mówią dwaj ostatni papieże i o której będzie mówił najbliższy synod biskupów o nowej ewangelizacji w Rzymie. Spróbujmy przez moment zastanowić się nad tym, co nam dzisiaj w tej Eucharystii Pan Bóg chce powiedzieć na tym spotkaniu. Fragment Ewangelii dzisiejszej kończy dłuższą rozmowę Pana Jezusa, wy to lepiej wiecie niż ja, z uczniami Jana Chrzciciela, którzy przyszli zapytać się, czy to jest ten, na którego czekamy, czy to jeszcze nie jest ten. I wiemy, jaka była odpowiedź Chrystusa. Była odpowiedzią, że tak powiem, wziętą ze Starego Testamentu, czy tak skojarzoną ze Starym Testamentem, że pytający od razu wiedzieli, że tak. Głusi słyszą, niemi mówią, chromi chodzą. Czas mesjański, znaki Mesjasza. Ale oczywiście oni sami to przyjęli, natomiast skorzystali z tej okazji faryzeusze po to, by zacząć rozróżniać, czy zacząć dzielić uczniów Jezusa i uczniów Jana Chrzciciela. Ci poszczą, ci nie poszczą, ci są weseli, ci są nieweseli. I wywiązał się dialog i rozmowa, której końcówką jest właśnie to, co dzisiaj Bóg mówi do nas w dzisiejszej Ewangelii. To porównanie pokolenia tamtych uczniów, ale przecież także nas, do dzieci, które się przekomarzają, są przekorne na ulicy. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że dzisiejsze mówienie o Kościele, pochodzące z różnych stron, od przyjaciół i od wrogów, od mediów, a także czasem wprost z wnętrza Kościoła, jest bardzo często także podobne do tego przekomarzania się, do tej przekory, do tej ukrytej uszczypliwości i złośliwości. I musimy być tego świadomi. Ale kiedy słuchamy tej Ewangelii i wiemy, że ona jest o nas i do nas, to musimy także wiedzieć o tym, że czasem nasze mówienie o Kościele, nasza próba rozwiązywania spraw, problemów też jest podobna do tych przekornych dzieci. Szukamy winy bardzo łatwo u innych, bardzo łatwo potrafimy reformować innych, zamiast pochylić się, przyjąć Słowo Boże, odnieść go do siebie i wydać owoc wysłuchanego Słowa Bożego. I wreszcie ten przepiękny hymn o miłości, który także jest Pawłową konkluzją pewnych problemów, które on miał z Koryntianami, którzy się różnili, dzielili, sprzeczali, kłócili. On ich napominał, ale także uczył ich o tym, jaka może być pożyteczna i zaplanowana przez Pana Boga różnorodność w Kościele. Przecież przed hymnem o miłości mówi o charyzmatach. Różne są charyzmaty w Kościele, ale ten sam Duch, który sprawia, że wszystkie one są potrzebne i służą temu samemu Kościołowi. Różne są członki ciała, ale jedno jest ciało mistyczne Kościół, mistyczne ciało Chrystusa, którego duszą, jak powie katechizm Kościoła katolickiego, także jest Duch Święty. I te różne członki, choć są różne, czasem bardzo różne, wszystkie są potrzebne Kościołowi, są potrzebne Chrystusowi, aby mógł zbawiać świat. Ale jednym z warunków, podstawowych warunków, które muszą być spełnione, żeby ta różnorodność charyzmatów, członków służyła jednemu Kościołowi, to jest to, co jest najważniejsze, czyli miłość. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Mocne to są słowa świętego Pawła, które nam dzisiaj mówi w czasie tej liturgii. Tu, teraz, do nas. Miłość, która jest z Boga. Miłość, która jest Bożą miłością. Jak powie papież Benedykt XVI w encyklice Caritas in Veritate, miłość, która jest odniesiona do prawdy, którą jest Chrystus. Bo bez tego odniesienia do prawdy, jak mówi papież Benedykt XVI, miłość może być kiepskim uczuciem, miłość może być sentymentalna, staje się prawdziwa, zdolna przebaczyć, zdolna nie zazdrościć, zdolna widzieć drugiego człowieka i jego potrzeby. Wtedy, kiedy jest z Boga i kiedy jest w nas odwzorowana, kiedy jest rozlana w naszych sercach i wtedy, kiedy jest zawsze odnoszona i obiektywizowana przez prawdę, która w jakimś sensie nadaje ten właściwy kierunek temu najwspanialszemu uczuciu, ale nie tylko uczuciu, jakim jest miłość. Niech więc te słowa o miłości odnoszą się także do nas, do naszej zdolności współpracy wśród wszystkich w Kościele. Niech się te słowa o miłości odnoszą także w tym wymiarze, że ona pozostanie. Wiara się skończy, nadzieja nie będzie potrzebna, miłość pozostanie i będzie zjednoczeniem naszym z Panem Bogiem, który jest miłością i będzie Jego oglądaniem twarzą w twarz.